Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dzisiaj mówimy o prawach i obowiązkach dzieci, rodziców. Ania i Tomek Chyrowie, Joanna i Andrzej Żelowscy, Magda Gołowkin-Hudała, prawnik, specjalista do spraw praw dziecka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W tym gronie rozmawiamy o tym, o prawach, ale też i obowiązkach. Odpowiedzialność i miłość rodziców. To jest taki, to tutaj wszyscy jakby potwierdzamy i konwencje, i intuicje, i doświadczenia rodzicielskie. Jest to taki punkt wyjściowy do tego, żeby móc rzeczywiście mówić o prawach dziecka i obowiązkach rodziców. Rozmawialiśmy kilka minut temu o tym, w jaki sposób też czasami bywa taka bezsilność, tak? Kiedy obserwujemy różne sytuacje i nie mamy narzędzi do tego, żeby o dobro dziecka zadbać. Jakie są wasze doświadczenia, bo tutaj już Asia troszeczkę powiedziałaś o tym, wasze doświadczenia wyniesione z domu. To się jednak wszystko zmienia, tak? 27 lat, Konwencja Praw Dziecka. Pośmialiśmy się troszeczkę, że kiedy my byliśmy mali, to pewnych praw nie mieliśmy, albo się o nich nie mówiło, nie przykładało się takiej wagi. Świadomość rodziców się zwiększa, prawda? Rodzice sami się dokształcają, szukają informacji, chcą wiedzieć, przynajmniej ci świadomi. W związku z tym też dowiadują się, jakie dzieci mają prawa, ale chciałabym się teraz cofnąć do tego, bo teraz to, jakie my mieliśmy prawa, albo też jak odczuwaliśmy pewne deficyty, może generować to, jakie prawa dajemy swoim dzieciom. Czy macie takie doświadczenia, że czegoś wam brakowało i teraz już wy jako rodzice chcecie takie prawa dzieciom dać?
Mnie brakowało mamy w domu, która pracowała od 8 do 15, przybiegała, odgrzewała obiad albo gotowała i jechała na wieś do swoich rodziców, żeby pomagać im w polu i my albo jechałyśmy z nią, albo dostawałyśmy kluczyki i na huśtawki. W związku z tym nadarzyła się okazja w życiu, że mogę nie pracować i dzieci mają mnie na wyłączność i jestem z tego bardzo zadowolona.
I to jest kolejne jakby pytanie, to w ogóle nie, my myślę, że w tej audycji nie damy rady, tak? Prawa wobec własnych dzieci, czy prawa dzieci wobec starszych rodziców, tak? Co jest tutaj?
Wiesz co, ja myślę, że wracając do tak zwanych normalnych, zdrowych rodzin, tak, że i patrząc też wstecz na moje doświadczenia jako rodzica, ja myślę, że nie brak woli dobrej, ale brak czasem wiedzy, ignorancji, jeżeli chodzi o temat wychowania dziecka, mogą powodować, że my w jakiś sposób temu dziecku robimy krzywdę w zupełnie niezamierzony sposób.
Czy konkretny przykład takiej ignorancji?
Tak, tak. Wiedzy? Mam teraz porównanie, porównując nasze, na przykład moje podejście do moich dzieci, tych starszych, które były w wieku przedszkolnym i teraz najmłodszej Helenki, która właśnie do przedszkola chodzi, że w tej chwili pewnych rzeczy bym nie zrobił, na przykład wstrzymałbym się albo nie wymuszałbym na dziecku pewnych zachowań. Wtedy mi się wydawało, że tak należy robić, a teraz już mając większą wiedzę też o okresach rozwojowych dziecka, o tym, o pewnej informacji dotyczącej psychologii dziecka, mam większą świadomość i wycofałbym się na przykład w pewnym momencie. I myślę, że jest ogromna luka edukacyjna, jeżeli chodzi o przygotowanie, tak zwane przygotowanie do życia w rodzinie, bo ja pamiętam ze swojej szkolnego przygotowania do życia w rodzinie takie obrazki z podręcznika pozycji kopulacyjnych, czy z przodu, z tyłu można jeszcze oralnie, natomiast ani słowa nie było tam na temat psychologii, no to były tematy szkolne, tak, przedmiotu PDŻ. Natomiast nie było tam ani słowa na temat okresów rozwojowych dziecka, potrzeb emocjonalnych dziecka, jak one się zmieniają w trakcie wzrastania dziecka. Zupełnie tego nie było. Ja nie wiem, jak teraz to wygląda w szkole, ale myślę, że jest ogromna potrzeba edukacji w tym zakresie, bo to nie są rzeczy oczywiste.
Czyli ty miałeś taki deficyt prawa dziecka do wiedzy, takiej rzetelnej wiedzy,
tak,
całościowej,
myślę,
dotyczącej...
Że bardzo przydałoby się rodzicom, szczególnie młodym rodzicom, edukowanie w tym zakresie. Bo myślę, że ogromna większość rodziców, zakładając rodziny, ma bardzo, bardzo dobrą wolę. Chce, żeby ich dzieci były szczęśliwe, ale czasami popełniają błędy z niewiedzy, z ignorancji.
Ja też tutaj na moment bym się przy tym zatrzymała, tak? Bo ja myślę, że są błędy rodziców wynikające jakby tam z niedoczytania, czy które też tych dzieci nie zabiją, prawda? I nie wiem, mam nadzieję, że uda nam się dojść do praw rodziców, że rodzice też mają prawo do takich błędów, jeśli są, bo nie wiem, czy zgodzicie się ze mną. Ten warunek taki podstawowy, on też bardzo wiele niedociągnięć czy błędów jest w stanie załagodzić, tak? Bo kochający rodzic, nawet jeśli popełnia jakieś błędy, a ma jakąś refleksję, no to ma też duże szanse na to, żeby tych praw dziecka nie ignorować. Wracając do tych deficytów z waszego dzieciństwa, coś, co wam rozjaśniło, że chcielibyście waszym dzieciom inaczej?
No ja na przykład widzę taką ogromną różnicę pomiędzy moim dzieciństwem a moich dzieci, że ja żyłem w dobie niedoboru, czy jakby no w czasie niedoboru, a one żyją w czasie przesytu. I to jest kompletnie coś innego. Ja teraz patrzę na przykład na ich możliwości, co można zrobić, gdzie pojechać, z kim się spotkać. Po prostu no jak, no dla mnie to jest raj, a dla nich to jest, to oni w ogóle nie widzą w tym wartości żadnej, nie? Więc jest taka trudność nawet, taka bym powiedział nawet może pokoleniowa, nie? Że ja nie jestem w stanie dzisiaj dziecku przekazać pewnych wartości, ponieważ jak, no, nie mogę powiedzieć, jaka jest wartość kropli wody, kiedy on pływa w oceanie. Tak? Dla mnie kropla wody, jak ja byłem na pustyni, to była zawsze wartością, nie? Więc teraz na przykład, no nie wiem, dla nas chleb był czymś bardzo ważnym, szacunek był do chleba, nie wyrzucało się chleba i tak dalej. No to powiedzcie dzisiaj dziecku, żeby dojadło, nie wiem, hamburgera, tak, w McDonaldzie, jak już ma dosyć, tak? No wyrzuci do śmietnika, tak? Nie ma to żadnej wartości, nie? No, jak powiemy, że kiedyś się całowało kromkę, no to oni tak to popatrzą, że to jest taka bajka, nie? O, to kiedyś były czasy, ale że... Ale ten chleb, tak? Ten, ale co widzisz, ja jem, nie, Tomek, nie ma kompletnie odniesienia, nie? Więc ja tak właśnie widzę, nie? Że pewne rzeczy po prostu dzisiaj, nawet jakbym był kompetentny na czas niedoboru, bo bazuję na swoim doświadczeniu, to dzisiaj muszę nabrać innej wiedzy, innego doświadczenia, bo dzisiaj jest po prostu inna sytuacja, nie?
Ale ten świat wartości możesz dzieciom przekazać, tak? I powiedzieć im, że przed pokrojeniem chleba robisz na nim znak krzyża, a jak nie zjesz chleba i się zeschnie, to trzeba go do specjalnego pojemnika, który masz w domu, i oddać pani, która hoduje kury, albo pójść i rozsypać.
No w dobie dobrobytu już chodzi chleb krojony kupuje,
tak,
więc teraz...
Że możesz powiedzieć, ale nie ma takiej możliwości, żeby dziecko to poczuło, tak, na własnej skórze, chociaż też przypuszczam,
ja
że nie udawałeś tą.
Ja się nie zgadzam. Myślę, że można dziecko wyuczyć takich akurat.
3 dni nie dać chleba, żeby zaczęło szanować, ale chyba nie o to nam chodzi.
Wiesz co, ja się nie zgodzę z tą tezą, że my żyjemy w czasach powszechnego dobrobytu, bo chyba tak nie jest. My żyjemy w czasach, kiedy wmawia nam się, że ten dobrobyt jest naszym obowiązkiem, że powinniśmy mieć to, jakiś katalog rzeczy, telewizor, samochód i w czasy w ciepłych krajach. I zobowiązuje nas to do tego, żebyśmy się zażynali, żeby to wszystko mieć. I co więcej, żebyśmy maskowali, jeżeli tego nie ma, to widać u dzieci w szkole. No, że okazuje się, że wszystkie te dzieci stają na głowie, wymuszają na rodzicach na przykład, nie wiem, kupno drogiego telefonu komórkowego, no bo no, winą niezmywalną, czymś najgorszym, co może je spotkać, jest to, że tego nie mają. To jest, także to nie do końca tak jest, bo ja myślę, że niedostatku i biedy w Polsce jest w tej chwili bardzo dużo.
Pan chyba mówił o możliwościach, które mają dzieci. Ja tak to zrozumiałam.
Nie, że
nie mieli możliwości.
Tak, że jest inna sytuacja, nawet patrząc na obowiązki, tak, że no, za naszych czasów kto w ogóle myślał, że można nie sprzątać domu? No nie było czegoś takiego, że dzieci sprzątały.
Ja. Najmłodsze dzieci, najstarsze tak nie miały.
Albo rodzice sprzątali, a dzisiaj, no, ja słyszę często, tak, że są pomoce domowe, które po prostu przychodzą i sprzątają chałupy, i dzieci kompletnie w ogóle nie mają żadnych obowiązków z tym związanych, nie? Więc chociażby takie coś, no... Znaczy dużo tu nie chcę wchodzić tam w takie różne, bo to jest taki delikatny temat, ale no rzeczywiście jest to wszystko
inne. Sprzątanie przez dzieci jest zawsze delikatne.
Ze swojego dzieciństwa pamiętam niedobór rozmów. Ja mój dom rodzinny kojarzę jako
takie prawo do wyrażania siebie.
To znaczy, gdzie się nie komunikujemy, nie można jakby otwarcie porozmawiać o różnych rzeczach, i to jest właśnie coś, co chciałabym moim dzieciom dać. Możliwość rozmowy, wyjaśniania im świata, żeby one mogły przyjść ze swoimi właśnie frustracjami, ze swoimi pytaniami takimi zupełnie, że tak powiem, światopoglądowymi, ale też takimi naukowymi, skąd się to bierze, jak to w ogóle działa. I żeby ta rozmowa nieustannie była. No i właśnie przez to, że ja również mam to szczęście, że nie pracuję, a nasze dzieciaki też uczą się w domu, więc to jest taki moment i taki czas teraz mamy, że rzeczywiście dużo jest tych interakcji i to mnie właśnie cieszy. Mhm.
Czy to jest tak, czy obserwuje pani taką prawidłowość, że jeśli rodzice czegoś nie mieli, mieli jakiś niedostatek pewnych praw, to teraz tak, na dwoje są jakby dwie drogi. Albo dzieciom chcą to zapewnić, albo nie mają tej umiejętności, nie mają tej potrzeby, nie mają tej wiedzy i dalej, nadal tego nie robią. Czyli jakby koło się zamyka.
Jak pani o tym mówi, to ja z kolei obserwuję takich rodziców, którzy mają nie tyle swoje niedobory z dzieciństwa, przekazują dzieciom. To znaczy mama, która nie została baletnicą, przewiduje taką karierę dla swojej córki. I w Opolu była taka głośna sprawa dziewczynki, która była niezwykle otyła i mama posyłała na lekcję baletu w tym różowym kostiumie. I bardzo podobała mi się reakcja pani z baletu, która odmówiła prowadzenia tych zajęć dla tej dziewczynki. Rodzice się nie zgodzili na to, bo oni mają prawo do posyłania dziecka, gdzie chcą. A następnie ona zawiadomiła sąd opiekuńczy i była interwencja w władzę rodzicielską. A z powodu tego, że dziecko tak otyłe, prawdopodobnie jest źle prowadzone przez rodziców, tak jak powiedzieliśmy, żywienie dziecka jest jednym z naszych obowiązków i sytuacja, w której ona jest chora po prostu, no obarczyć można rodziców tutaj odpowiedzialnością za tą chorobę. Dwa, narażanie jej na śmieszność, narażanie jej na drwiny ze strony rówieśników spowodowało sprawę w sądzie. Także to taka pierwsza myśl, ale tak naprawdę dzieci mają być wychowywane zgodnie z kodeksem rodzinnym opiekuńczym, tak jak na to pozwalają im jego talenty. I wyraźnie jeden z przepisów mówi o tym, że dziecko ma być kierowane odpowiednio do jego uzdolnień. I ten przepis był chyba wymyślony dla Janka Muzykanta, któremu rodzice nie chcieli kupić skrzypiec, a w tej chwili wypaczyło się to wszystko w drugą stronę i ten biedny Janko Muzykant ma skrzypce, gitarę, śpiew, piłkę nożną i jeszcze aikido i jeszcze po drodze i trzy języki i tak dalej. I myślę sobie, że właśnie gdzieś te granice się przesuwają i rzeczywiście jest taki moment, w którym stop takim nadmiernym ambicjom, ale też oczywiście dzieci zdolne, które będą zaniedbane.
Słuchajcie, a czy to jest tak, że na każde prawo przypada obowiązek? Prawo dziecka i to prawo jest okupione jakimś obowiązkiem.
Dzieci twierdzą, że więcej mają obowiązków niż praw.
No, to jest tak jak dziury w serze, że obowiązki po prostu widać, no. A tego sera nie.
Prawa, myślę, że każde prawo po stronie dziecka to generuje obowiązek ze strony naszej. Ale mnie na przykład bardzo pocieszyło, kiedy czytałam właśnie...
No, ale też jest, przepraszam cię, Aniu, odwrotnie, tak? Jeśli rodzic ma prawo oczekiwać czegoś od dziecka, to dziecko automatycznie ma jakiś obowiązek.
Właśnie
tak?
Też mnie ucieszyło, kiedy zobaczyłam, że rodzice mają prawo wymagać od dziecka posłuszeństwa i mają prawo wymagać od niego, żeby pomagało w gospodarstwie domowym. I to właśnie to, co jest jakby naszym prawem, tak? Że my też mamy prawo czasem odpocząć, mamy prawo czasem wyjść z domu, to generuje u naszych dzieci właśnie obowiązek taki, że one właśnie wtedy, kiedy my egzekwujemy od nich obowiązki, to one mają być posłuszne i to, kiedy my chcemy wyjść z domu na przykład i pójść na audycję do Radia Doksa, to one mają obowiązek zająć się gospodarstwem domowym w tym czasie.
I nie rozpalać ognisk w tym czasie. Nie?
Nawet jeśli potrafią, tak?
Tak.
Czyli zaprzeczasz sam sobie z początku rozmowy, bo jeśli mają umiejętność rozpalania ogniska, to niech to robią. Żartowałam, dzieci, nie róbcie tego.
No, tam, słuchaj.
Czy na każde prawo przypada obowiązek? Jak to obserwujecie w swoich takich relacjach z dziećmi?
Moim zdaniem nie. Dlatego, że popatrzmy, tak, że jeżeli dziecko cały dzień sprząta swój pokój, to nie oszukujmy się, potrafi to zrobić 20 minut. Nie? Więc może się wydawać, że ten obowiązek jest tak strasznie ciężki i trwa cały dzień, natomiast praw ma tutaj niewiele, no bo może tam zjeść coś na śniadanie, obiad i kolację. Nie? No i moim zdaniem obowiązków jest tyle, które one są niezbędne do tego, żeby mieć czas właśnie na te wszystkie prawa tam miłości, rozwoju i tak dalej. Dzieci tam nie wiem, czy z tego korzystają, ale nie, ja bym tutaj nie jakby na szali stawiając, to tych obowiązków naprawdę jest niewiele.
Bo tutaj znowu my ciągle wracamy, bo też myślę sobie, że chyba innej drogi nie ma. Ciągle wracamy do tego punktu wyjścia, jakim jest miłość, która i takie poczucie bezpieczeństwa, która generuje poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa generuje jakieś takie rozsądne gospodarowanie prawami i obowiązkami, bo to wydaje mi się, że chyba tylko tędy droga jakby też na taką literę prawa.
Poczucie bliskości, myślę, że jeszcze można było dodać do tego katalogu, prawda? Takiego
tak, z miłości też wynika.
Się przejawia w takim życiu rodzinnym. I rzeczywiście tak jest. No i rodzice mają obowiązki, co tu kryć, kodeksowe, to mają sprawować właśnie pieczę nad osobą dziecka, rozstrzygać o jego istotnych sprawach. I co więcej, rodzice muszą to robić razem. I tutaj akurat prawo tego wymaga, że nie jest tak, że decyduje tak jak rozmawialiśmy w prawie rzymskim, ojciec rodu, tylko muszą małżonkowie, ale nie tylko małżonkowie, po prostu rodzice zdecydować o ważnych kwestiach razem. A kiedy tej zgody nie ma, to mogą zwrócić się do sądu opiekuńczego, aby sąd zastąpił zgodę rodziców. Jak jest spór. I tych sporów jest bardzo dużo, wbrew pozorom. Nie jest to rzadka.
A czego one dotyczą, tak z ciekawości?
Tak, najczęściej na Polszczyźnie dotyczą zgody na wyjazd zagraniczny, która jest istotną sprawą. Ale coraz częściej są to na przykład czy paszportów, czy na imion dziecka. O, już na dzień dobry jest problem, jakie imię ma mieć dziecko. Tato ma pomysł, mama ma pomysł i już jest sprawa w sądzie. Dzieje się tak wtedy, gdy rodzice żyją w rozłączeniu najczęściej. Niemniej jednak i wśród małżonków takie historie się zdarzają.
Smutne historie.
Smutne, a coraz częściej na przykład przedmiotem jest wyznanie, ale nie tylko. Z takich ciekawych rzeczy kwestia diety dziecka w rozumieniu takim, że mama jest wegetarianką, a ojciec jest mięsożercą, który bez golonki sobie nie wyobraża weekendu, a tu żona, która jednak nie zgadza się na jedzenie mięsa przez dziecko i trzeba rozstrzygnąć, w jakiej diecie dziecko ma być wychowywane i ten sąd musi się wykazać światłością i ocenieniem a prawa matki do tego, żeby dziecko nie jadło tego mięsa i prawa ojca do tego, żeby dziecko było wychowywane w diecie mięsnej. Także myślę, że...
Ale mogą tak co drugi dzień na przykład?
I takie było salomonowe rozstrzygnięcie sądu, że skoro ona jest wegetarianką, a on nie, to bez histerii, w sensie jak idą do teściowej ze strony ojca, to jak dziecko tam jest parówką podtuczone, to ma matka zachować spokój. Natomiast jeżeli ona jest osobą, która kreuje życie rodzinne, jedzeniowe i zajmuje się tym, to dziecko może być wychowywane w diecie wegetariańskiej tak długo, aż nie będzie to miało jakiegoś wpływu na jego zdrowie. Jak wiemy, dzieci wegetariańskie całkiem dobrze się mają zdrowotnie, bo pilnują tego te osoby.
Czyli dobrą wolę rodziców i umiejętność porozumienia zastępują sądy.
Tak.
No, proszę,
nie chciałam.
Katastrofa.
Nie, to są smutne historie. Tak.
No, zdarzają się.
To są smutne historie. Ja jeszcze tylko przed przerwą chciałabym taką jedną rzecz. Tutaj niestety powierzchownie musimy pewne rzeczy traktować. Temat jest bardzo obszerny. Dzieci, które nadużywają, prawda? No tam rodzice robią wszystko, żeby było dobrze, starają się, respektują prawa, mniej lub bardziej im to wychodzi. I przychodzi taki nastolatek już wyedukowany i teraz mówi: ja mam prawo do tego, tego, tego i tego. Pewna znajoma mama, kiedy jej dziecko przyszło i powiedziało, że właśnie tak ją zasypało prawami, ona mówi: wiesz, ja mam obowiązek ciebie ubrać, nakarmić, dać ci dach nad głową, zaopiekować się tobą, ale to nie muszą być ciuchy firmowe, nie muszą być najlepsze szyneczki, jak się staram.
I komóreczka najlepsza.
I najlepsza komóreczka, prawda?
A komóreczce w ogóle nie ma mowy.
W związku z tym, słuchajcie, krótko, jeśli się w ogóle da, jak w takiej sytuacji w ogóle rozmawiać z dziećmi, kiedy mają ten taki moment, prawda, bo napiszę do Strasburga.
To znaczy, Strasburgera.
Tak, w tej takiej konwencji może trochę z przymrużeniem oka, to można zawsze dzieciom powiedzieć, czym to się kończy, tak? Że kończy się tym, że lądujesz w bidulu, no. Ponieważ jak nam zabiorą prawa rodzicielskie, to coś z tobą trzeba zrobić. Natomiast ja myślę, że kiedy dzieci zaczynają tak dyskutować, to często, ja to już u naszych nastolatek obserwuję, nastolatków nagminnie, że one wtedy mówią do nas językiem, który jest obcym językiem, i trzeba sobie to przetłumaczyć na rzeczy dziecięce, że one mówią o czymś innym.
Przytul mnie najczęściej.
O więzi, o bliskości, one mówią o tym, czego im brakuje, o tym czasami
ale działanie... myślisz naprawdę, że jeśli dziecko mówi, że brakuje mu komórki, to chce, żeby się przytuliła i to załatwi sprawę?
Myślę,
to znaczy,
że tak.
Zaczyna, kiedy zaczynamy, przechodzimy na ten inny ten, to na pewno łatwiej się jest dogadać. I kiedy przechodzimy na inne nadawania, a nie na konflikt, po prostu zdarzenie czołowe, tak? Ja chcę o tym
wiedzieć. Ja myślę, że to gdyby
nie,
to było rozwiązanie,
przetłumaczę,
byłoby genialnym.
Przetłumaczę, dlaczego tak jest. Nie? Jeżeli dziecko, na przykład tak jak Andrzej mówiłeś, nie? Że idzie do szkoły i patrzy, akurat ma ktoś tam inny model komórki, on na przykład nie ma smartfona, tylko jeszcze komórkę, no i czuje się gorsze. No to jeżeli przychodzi i zaczyna mówić, że ono chce mieć komórkę, to komunikuje, że ona ma to poczucie niższości. Zaspokój mi poczucie niższości, ponieważ ja w szkole tego nie dostaję.
Ale że to nie ty masz zaspokoić, tylko...
Znaczy ja tłumaczę ten drugi język dziecka, nie? Że to, ta rozmowa o komórce wcale nie musi być o komórce w tym momencie, tylko może być o tym, że ja mam poczucie swojej wartości zaniżone przez moich rówieśników w szkole, bo oni je odnoszą do rzeczy. Nie? Natomiast no ja nie jestem na tyle wyedukowanym dzieckiem, że teraz ci powiem, nie, to ja zdaję sobie z tego sprawę, że ktoś mnie poniża, bo sam się chce tam dobrze poczuć i tak dalej, wjeżdża mi właśnie na takie rzeczy.
Daj
mi się przytulić, nie? Tylko my jako rodzice właśnie, widząc takie, że on tam właśnie znajduje swoją wartość w rzeczach, no to jak szuka jej w rzeczach, to znaczy, że brakuje tej wartości ode mnie, nie? Brakuje tej więzi właśnie, która pokazuje, że ty jesteś dla mnie wartością sam w sobie, a nie wartością, bo masz komórkę.
No i najtrudniejsze jest przejście właśnie z takiej, z poziomu pyskówki, to znaczy jak on zaczyna i mnie się po prostu podnosi ciśnienie, to ja mentalnie mam oczywiście 5000 racjonalnych argumentów, bo co ten w ogóle człowiek wygaduje, ale w momencie, kiedy zostajemy na poziomie właśnie racjonalnych argumentów i po prostu przeciągania, kto kogo przegada, to nie mam możliwości o załatwieniu pozytywnie w ogóle, w jakikolwiek sposób tej sprawy.
Zawsze jesteś na inny poziom.
Tak? Więc właśnie to jest kwestia tak naprawdę właśnie usłyszenia tego, o co chodzi i takiego dania sygnału dziecku, żeby ono się poczuło zrozumiane. Na przykład u nas to jest w tej chwili najtrudniejsze. Mamy 16, 13, 11 latków. Ciężki okres w życiu.
Przyjdzie gorszy.
Także naprawdę ja widzę, że na przykład dla mnie to jest...
Pięciu może być wieku nastoletnim.
Wielokrotnie wchodzę właśnie w te pyskówki i potem się, gryzę się w język, na przykład po pół godziny, kiedy emocje są naprawdę wielkie. Po co w ogóle to wszystko? To nigdy do niczego nie prowadzi.
Czy są jakieś, nie wiem, prawne argumenty, którymi rodzice mogą w krótki, rzeczowy sposób jakby pokazać dzieciom, że nie tędy droga, że te prawa nie są znowu aż tak bardzo rozbuchane i to, że jedynym prawem rodziców jest służenie dzieciom, bo takie sytuacje...
Można zapytać zawsze dziecko, czy wolisz piąty numer konwencji o prawach dziecka, czy żebym cię przytulał częściej? No i dziecko powie, żebyś mnie częściej przytulał.
Bo mówimy, pani Magdo, teraz w większości o tym, kiedy to rodzice jakby nie
zapewniają.
Nie zapewniają, tak, pewnych praw dzieciom, ale czy właśnie są takie sytuacje, o których teraz rozmawiamy, że na przykład dzieciom się coś rzeczywiście za dużo wydaje?
Bo się naczytały, nasłuchały. Pani była bardzo słuszna, że jak nie podoba ci się, to musisz liczyć z tym, że nas pozbawią praw rodzicielskich i z tobą. I to tak działa, bo to, co, od czego jakby wyszliśmy, od tego, że wspomniałam o tym, że jeżeli w rodzinie coś się dzieje, to każdy może zawiadomić sąd opiekuńczy i uruchamia się machina. Machina się przyjrzy, że coś robimy dziecku nie tak i dziecko ma tą świadomość, tylko konsekwencją jest wyjęcie go z tej rodziny, a to oczywiście w ostatecznych sytuacjach, albo poprawianie tej rodziny, bo na przykład kodeks rodzinny opiekuńczy przewiduje cały szereg środków zmierzających do pomocy rodzinie, czyli rodzinie, której na przykład jest fajnie, są więzi, jest okej, ale nagle pojawia się alkohol. I tą rodzinę można wspomóc różnymi metodami, czy na przykład zmusić rodziców do terapii, zmusić rodziców do przyjmowania, do dozoru kuratorskiego, zapisać dzieci do świetlicy środowiskowej dla dzieci, które mają w rodzinie problem alkoholowy, żeby tą rodzinę poprowadzić tak, żeby ona została razem i na to są środki prawne. Także jak dziecko czuje się krzywdzone poprzez to, że jest jeden z rodziców, czy dwoje rodziców zachowuje się w sposób niezapewniający mu poczucia bezpieczeństwa, to są narzędzia na to. I samo dziecko, jak napisze anonim do sądu, to też.
A czy rodzice też mogą gdzieś napisać jakiś anonim?
Tak, i konsekwencje znowu uderzą w rodziców, czyli tak to... Tak
proszę
to
o odebranie mi praw dziecka na praw rodzica na tydzień.
Z takich praktycznych, życiowych właśnie, jak nasze dzieci bardzo coś chciały, na przykład jedna córka bardzo chciała komputer, był jej niezbędny do prac szkolnych i tak dalej, to my kupiliśmy ten komputer, ale ona spłacała raty z kieszonkowego. I myślę, że może dojść do jakiegoś porozumienia, no bo no nasz budżet się uszczuplił jakoś tam, ale ona wiedziała, że to jest jej komputer, ona go musi spłacać i to ją mobilizowało do odkładania pieniędzy, do jakiejś nauki. Natomiast dzieci też nas niesamowicie nami manipulują. Córka mnie ostatnio wzięła na zakupy, że niby ta mamusiu, jedź ze mną, będziemy razem. Tak, byłam bardzo zmęczona, nie chciało
przytul
mi się...
Mnie. Na wieś ją wzięła.
Przytul mnie, tak, a ona nie lubi się przytulać. Przytul mnie, jesteś kochana, przyniosła mi kwiatek. No tak sobie myślę, coś jest na rzeczy. No dobra, pojechałaś do tego sklepu, potrzebowała sukienkę, bo ona na tańce się zapisała, no dobra. No wybrała 4 te sukienki, w każdej wyglądała pięknie. No i mówi tak, no dobrze, to... Na to i na to mnie stać, a teraz mam urodziny, to mogłabyś mi kupić na urodziny, a tą czwartą mogłabyś mi już kupić awansem na imieniny grudniowe.
Co zrobiłaś, powiedz?
No co, kupiłam.
No i to jest ten dobrobyt właśnie.
No właśnie.
Zbyt duża możliwość wyboru. Proszę Państwa, 774526637, jeszcze do 21.30 jesteśmy przy tym temacie, ale po przerwie to chciałam troszkę odwrócić sytuację i trochę porozmawiać o obowiązkach dzieci wobec rodziców. Też pytanie, czy na różnych etapach te dzieci już obowiązki mają, czy dopiero od pewnego etapu, jak to jest, o tym już za kilka minut.